Na antenie Radia Maria rozpoczynamy poradę ekologa. Naszym gościem pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy panie Marianie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Sytuacja zagrożenia rodzimych gatunków raków, czyli dzisiaj o rakach chcemy rozmawiać. Zamieniamy się w such i chcemy poznać nie tylko jak smakują, ale jak żyją.
Tak. Tak. Większość może zacznijmy od tego, że dziś znamy nazwę rak, słowo, ono kojarzy nam się z wieloma rzeczami, między innymi z groźną chorobą. Są cukierki, raczki. Raki trafiły na dobre do naszych bajek, literatury, sztuki ludowej. Ale tak, naprawdę spotkać w wolnej przyrodzie raki, to znaczy mamy coraz mniejszą okazję do tego, by spotkać się w wolnej przyrodzie, ponieważ sytuacja tych bezkręgowców uległa ogromnej zmianie i nasze rodzime raki należą do jednych z najbardziej zagrożonych zwierząt naszej fauny. Zacznijmy może od tego, że w naszym kraju występują 4 gatunki raków. Jest to rak szlachetny, zwany również rakiem rzecznym. Nasz najbardziej rodzimy gatunek raka. Do tej grupy zaliczany jest także rak błotny, który przywędrował do nas z południowo-wschodniej Europy. Występuje między innymi występował w rejonie Jeziora Aralskiego w środkowej Azji. Można go uznać już od dawna u nas także za gatunek rodzimy. I oprócz tego mamy 2 gatunki obce. Jest to rak pręgowaty pochodzący z Ameryki Północnej i kolejny pochodzący z zachodniej części Ameryki, z Kalifornii, rak sygnałowy. Te 2 gatunki obce, pierwszy z nich zasiedlił nasz kraj już w całości, a zaczęło się wszystko od okolic Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie sprowadzono w końcu XIX wieku około 100 osobników i stąd rozpoczęła się ekspansja. Między innymi na Pajzierze Mazurskie trafił w pierwszej połowie lat 50. Natomiast nasz rodzimy rak szlachetny, zwany rzecznym, piękny skorupiak, maksymalnie osiągający wielkość nawet do 25 cm, choć oczywiście to są rekordy i mogące żyć nawet 25 do 30 lat. Czasem te wartości są poddawane wątpliwościom. Niestety z gatunku bardzo rozpowszechnionego i częstego był pospolitym mieszkańcem rzek, strumieni, potoków, także jezior, zbiorników retencyjnych, stał się ogromną rzadkością. Złożyło się na to wiele powodów i wiele przyczyn, a najważniejszym jest choroba, która została sprowadzona, grzybowa, która została sprowadzona z Ameryki Północnej. Przypuszcza się, że wraz z wodami okrętowymi, tak zwana dżuma racza. Choroba ta trafiła do Europy, po raz pierwszy została stwierdzona we Włoszech, a potem zaczęła się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Niestety w Europie Środkowej pojawiła się też dość wcześnie. To był koniec XIX wieku i wielkie populacje raków zaczęły powoli, raka szlachetnego zaczęły znikać. Choroba powoduje, że w organizmie raka namnaża się grzyb, którego grzybnia przerasta tkanki, powodując różnego rodzaju następstwa, w rezultacie bezpośrednio lub pośrednio śmierć. Spowodowała ona straszliwe spustoszenia i Polska, która była krajem, skąd eksportowano ogromne ilości raków, po prostu stała się taką raczą pustynią. Jeszcze w połowie lat 50, na przełomie lat 50. 60. krakowska badaczka, zoolog, pani Antonina Lękowa przeprowadzała badania ankietowe. Stwierdzono pewne wówczas 343 stanowiska raków. W początkach XXI wieku, w 2002 roku, badacze, ichtiolodzy, badacze raków stwierdzili zaledwie 50 kilka stanowisk. Także tutaj spadek jest potężny, ale to byłoby zbyt dużym uproszczeniem, żeby wszystko też zrzucać na tą dżumę raczą. Także nie potrafiliśmy zadbać o nasze zbiorniki wodne, rzeki, potoki. Zostały one w dużej części uregulowane. Wycięto rosnące nad nimi zadrzewienia, zakrzaczenia. Dostawało się do nich ogromne ilości różnego rodzaju biogenów, zanieczyszczeń, budowa różnego rodzaju urządzeń wodnych, także pewne działania związane z preferencjami niektórych gatunków ryb, na przykład węgorza, co miało miejsce w latach 70., 80., spowodowało, że to też przyczyniło się do ogromnego spadku liczebności naszego pięknego raka szlachetnego. W podobnej sytuacji znalazł się rak błotny, aczkolwiek tu sytuacja jest troszeczkę lepsza, nie we wszystkich regionach, ale też chciałbym dodać, że od wielu lat prowadzone są prace związane z reintrodukcją, z możliwościami rozmnażania w niewoli raka szlachetnego i następnie przywracania go do wolnej przyrody. Tu największe szanse są w Polsce właśnie środkowej, między innymi na Mazowszu, południowo-wschodniej Polsce, gdzie są niewielkie śródleśne potoki. Szanse przetrwania ma też rak szlachetny w niewielkich jeziorkach, które nie są połączone z innymi zbiornikami, czy ewentualnie są połączone, ale jakimiś niewielkimi ciekami. Natomiast u nas na przykład na Pojezierzu Mazurskim, w wielkich jeziorach mazurskich, niestety, gdzie wody są połączone, szanse na przywrócenie raka szlachetnego są w zasadzie zerowe, aczkolwiek także u nas jeszcze przetrwało kilka stanowisk, ale naprawdę można by policzyć się na palcach praktycznie jednej ręki. Dlaczego też tak trudno i dlaczego tak łatwo rak szlachetny znikł? No, nazwa szlachetny nie wzięła się tak sobie po prostu znikąd. I gatunek ten ma duże wymagania środowiskowe, między innymi odnośnie takich elementów jak zawartość wapnia w wodzie, przede wszystkim tlenu, lubi wody czyste, dobrze natlenione. Następnie musi być też odpowiednie podłoże. Raki lubią cieki wodne, także zbiorniki o podłożu takim ilasto-gliniastym, czasem torfowym lub kamienistym. Tam budują swoje nory lub po prostu ukrywają się pod kamieniami. W życiu naszych raków są takie momenty krytyczne. Dorosłe raki i błotny, i szlachetny, i błotny. Samce linieją dwa razy, samice raz. I w tym okresie, kiedy odbudowywany jest pancerz uraka, stanowi ten właśnie szkielet zewnętrzny, jego taką najbardziej charakterystycznym elementem jest ta przednia para odnóży, które są tymi potężnymi szczypcami. W tym czasie raki są bardzo narażone na działania drapieżników, między innymi ryb, w tym wcześniej węgorza, który obecnie również jest rzadki, ale także innych i ssaków wodnych, muszą ten okres przetrwać w ukryciu. Stąd potrzebne są i, jak wspomniałem, odpowiednie podłoże, gdzie mógłby sobie rak wykopać norę, czy też bogata roślinność, w której może się ukryć. Potrzebna jest odpowiednia ilość wapnia, stężenie jonów wapnia, bo przecież z tych elementów, z tego pierwiastka między innymi budowany jest pancerz. Roślinność służy rakowi nie tylko jako miejsce ukrycia się, ale także jako miejsce, w którym rozwijają się różnego rodzaju drobne bezkręgowce wodne, stanowiące w pewnym okresie także ważną część diety raczej, a potem oczywiście raki przechodzą też na dietę roślinną, zjadając części elementów roślin podwodnych. No i jeszcze jedna rzecz, temperatura, te zmiany, które mamy w ostatnich latach, częste upały, podnoszenie się wody, to jest śmiertelne zagrożenie dla części raków. Rak szlachetny lubi wody, gdzie temperatura nie przekracza 20 stopni Celsjusza, czyli lubi wody chłodne. Rak błotny, nawet samej nazwy, jest troszkę bardziej tolerancyjny, ale i tu także temperatura, która podniesie się powyżej 23-25 stopni Celsjusza, może być śmiertelnym zagrożeniem. Także jak spojrzymy na ogrom tych niesprzyjających czynników, widzimy, w jak trudnej sytuacji jest zwierzę, które jeszcze w latach 70., między innymi tu na Pojezierzu Mazurskim, kiedy rozmawiam z wieloma starszymi osobami, sam z dzieciństwa też pamiętam, z tego okresu, z czasów liceów, czyli lata 70., na biwakach, na przebywaniu nad jeziorami, zwłaszcza śródleśnymi, bardzo często gdzieś można było raki obserwować, schwytać nawet na wędkę. Dziś pozostały w zasadzie nam wspomnienia, no i nadzieja na to, że stan wód dzięki zaangażowaniu wielu środków się poprawia i przede wszystkim na to, co powstanie i jakie sukcesy będą mieli badacze, którzy podjęli się ratowania naszych rodzimych raków. Także w tym cała nadzieja.
Rozmawiamy dziś z panem Marianem Szymkiewiczem, kierownikiem Muzeum Przyrody Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Sytuacja i zagrożenia rodzimych gatunków raków. Jeżeli mówimy o rodzimych gatunkach raków, to ich praktycznej nieobecności, to czy występują jakieś inne gatunki raków w Polsce albo są sprowadzane, które pojawiają się na wspomnianych wcześniej stołach?
Jeszcze raz?
Słyszymy o takich gatunkach raków jak rak amerykański jako obcy i rak sygnałowy.
Tak,
oprócz
tak.
Tych naszych rodzimych, bo rozmawiam tak, o rodzimych, ale z jakimi możemy się spotkać? No, jeżeli nie możemy ich obserwować w rzekach czy w stawach, prawda, no to możemy na nie popatrzeć przynajmniej gdzieś w kulinarnych.
Największe szanse mamy na spotkanie raka prędowatego, zwanego też rakiem amerykańskim. Wyróżnia się tym, że jest troszkę mniejszy od naszych rodzimych raków i przede wszystkim na odwłoku ma takie charakterystyczne czerwonawe pręgi. Jest gatunkiem, który ewolucyjnie jest bardzo daleko od naszych rodzimych. To jest, no nie będę tu porównywał człowieka tu z niektórymi gatunkami małp człekokształtnych, chyba jeszcze dalej, to jest jeszcze większa odległość, ale też gatunek ten, jak już wspomniałem, został sprowadzony, to miał być taką namiastką, ponieważ nasze raki ginęły w zastraszającym tempie, więc chciano zastąpić, to nie był dobry pomysł, jak w większości przypadków z introdukcjami gatunków obcych, ze sprowadzaniem gatunków obcych. On też w pewnym stopniu przyczynił się miał też negatywny wpływ na sytuację naszych raków, ponieważ też był elementem, który przynosił dżumę raczą, choć sam na nią był odporniony. Jest to gatunek, który w ostatnich latach, także między innymi przynajmniej na Pojezierzu Mazurskim, spotykam w wielu miejscach, bardzo często martwe raki pręgowate. Nie wiem, nie do końca poznane zostały przyczyny też tej śmiertelności, ale też można spotkać jeszcze w wielu miejscach żywe okazy, Bardzo często widać resztki tych charakterystycznych odwłoków z czerwonymi elementami w odchodach wydry, które pozostawia je gdzieś na podmostach, na kamieniach, nad brzegami zbiorników wodnych. Także z tym gatunkiem mam jeszcze okazję się spotkać. Oczywiście rak błotny występuje bardzo nielicznie, ale też jest spotykany jeszcze tu i ówdzie, między innymi na Pojezierzu Mazurskim, w dwóch takich dużych rezerwatach żyją spore populacje tego gatunku. Jest to, trzeba się cieszyć i oby trwały jak najdłużej. I mamy nadzieję, że wróci też rak szlachetny, przynajmniej w niektórych siedliskach, zwłaszcza owocujące są tu cieki właśnie w Polsce Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Południowo-Wschodniej, gdzie rak pręgowaty jeszcze nie dotarł. W początkach XXI wieku nie było go jeszcze u nas, między innymi właśnie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie w dwóch województwach małopolskim i podkarpackim. Natomiast rak sygnałowy jest to gatunek, który został sprowadzony też z dalekich Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii. Sprowadzono go tutaj tylko dlatego, że zewnętrznie i biologicznie najbardziej przypominał raka szlachetnego. No, występuje zaledwie w kilku miejscach, gdzie był introdukowany. No, też nie do końca jestem przekonany o sensowności takiego wprowadzania obcych gatunków, no ale to różne cele temu przyświecają i próbuje się wykorzystać nasze wody też, skoro nie ma raka szlachetnego. Może uda się uzyskiwać jakieś efekty gospodarcze z rakiem sygnałowym. Także jest to przykład raka szlachetnego, czy naszych dwóch gatunków rodzimych. Jest takim dowodem na to, jak bardzo kruche są, jak krucha i niepewna może być przyszłość gatunku, który występuje w ogromnych ilościach i w pewnym okresie pojawiają się zagrożenia, o których nawet nam się nie śniło i stosunkowo szybko z ogromnej, wielkiej populacji, gdzie odławiano setki ton, eksportowano pozostają jakieś resztki, czy wręcz zagrożenie całkowite wyginięciem. Także przyroda, jak się okazuje, cały czas ulega zmianom. Niczego nie możemy być pewni. Musimy najlepiej postępować z jakąś dużą rozwagą, by po prostu nie zniszczyć czegoś, co tworzyło się przez tysiące, setki tysięcy lat, czy nawet miliony.
Dziś rozmawiamy o rakach w poradach ekologa. Zapraszamy Państwa do pytań 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 48 56 655 23 33 lub 23 66, a w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i pana inżyniera, przewodnika. Józef z Podkarpacia. Ja chciałbym... chciałem zadać pytanie, ale i też swoim obserwacji chciałem właśnie wypowiedzieć. Bo u nas, no też w mojej miejscowości płynie rzeczka, no taka szerokości od 2 do 4 metrów. To jest teren taki podgórski, blisko Bieszczad. No, pamiętam 50. lata, no ogrom ryb było, a przede wszystkim to było popularne pstrąg, no i jeszcze tam inne gatunki rybek było. W tej chwili obserwuję, nie ma żadnej rybki, nic kompletnie, ani jakieś, żeby malutka jakaś rybka była. Wcześniej występowały też i raki tego. No ale teraz rak to chyba u nas tutaj wyginął, znaczy w tym moim rejonie, bo to nie obserwuje się. No i właśnie to jest takie niepokojące. No moim zdaniem no to jest to przyczyna, że woda jest zatruta, bo te ścieki... Bo jednak ta cywilizacja i technika, no ona jest dobra, a z drugiej strony ona niszczy, niszczy życie. I ta woda jest zatruta i praktycznie tych ryb nie ma. Ale te 50 lata, 60, jeszcze 70, to był ogrom ryb, strągi. To ławicami chodziły do góry i ich dół tego. I tu jest właśnie, chciałem takie pytanie zadać, czy rzeka może się sama jakoś obronić, oczyścić z tych właśnie takich środków, powiedzmy, które spływają, prawda? No bo jest to ogromne zagrożenie tego. Czy jest taka możliwość, czy ona ma taką moc, żeby się oczyścić? To jest raz. Po drugie, no to mówią, bo ona występuje też i wydra. To mówią tak, no nie ma ryb, bo to wydra gdzieś tam wyłowiła, wyłapała. No ale kiedyś wydry też były i one gdzieś tam są. No i ryby były i ryba miała, i wydra polowała i ryby były. A teraz kompletnie no nie ma. No w ogóle ryby nie zapoświadczy u nas w rzece. W naszej rzece, tu co ja obserwuję. I tam chciałem właśnie zapytać, a szczególnie to pytanie, czy rzeka, w ogóle rzeki mogą się obronić przed takimi zanieczyszczeniami, które spływają, prawda? Bo to u nas tak, taki rzeczka, tu nie ma oczyszczalni, no w tych jakichś tak troszeczkę, gdzie są większe rzeki, no to już te oczyszczalnie budują, no to troszkę to jest jakaś poprawa, no i także tego, no że jest jakaś nadzieja właśnie, że te rybki mogą sobie jakoś spokojnie żyć, żeby nie były zatruwane. Bardzo dziękuję za ten program, pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę.
Prosimy, dziękujemy. Prosimy.
Wracając do zapytań pana Józefa. Rzeki oczywiście mają dużo większe możliwości oczyszczenia się niż na przykład stałe zbiorniki, jak jeziora, gdzie wymiana wody następuje w długim okresie czasowym, ale warunek jest jeden w przypadku rzeki, że nie będzie dopływu ścieków i to jest właśnie główne niebezpieczeństwo. W Polsce w ostatnich 30 latach nastąpiły ogromne pozytywne zmiany, jeśli chodzi o gospodarkę ściekową, ogromnym nakładem sił i środków, także unijnych środków. Budowane są oczyszczalnie, ale oczywiście potrzeby są ciągle wielkie. No, nie będę tym nawiązywał do przypadku Warszawy, bo to jest po prostu losowa katastrofa. I tu akurat możemy się cieszyć, że Wisła jest taką dziką rzeką, bo są szanse, duże szanse na to, że rzeka się oczyści. Jeszcze musimy dodać, że akurat jesteśmy, większość naszego kraju leży w ledniach dwóch rzek, Wisły i Odry. I to wszystko, co rolnicy wywożą na pola, gnojowica, nawozy sztuczne w dużych ilościach, środki chemiczne, to co nie zostanie przez systemy korzeniowe roślin wyłowione, to wcześniej przechwycone, to wcześniej czy później w naszym układzie trafia w Zatoce Gdańskiej i w Bałtyku. Ale wracając jeszcze do tego, co pytał pan Józef. Warunek jest taki, że nie będzie dopływu ścieków, a jeśli chodzi o obecność, że nie będzie dopływu ścieków, a w przypadku takiego cieku też niewielkiego, bardzo ważnym elementem jest to, co rośnie nad rzeką, czy są zadrzewienia, czy są zakrzaczenia. To też jest taki filtr, niestety bardzo w wielu przypadkach brzegi rzek, podobnie jak jeziora, są coraz częściej zabudowywane, wkracza tam rekreacja i ten naturalny filtr też jest przez to naruszany. Jeśli chodzi o obecność ryb, niestety tu pan Józef ma rację. Ja też jestem za tym, że zwalanie braku ryb na wydry, to oczywiście jest wykręcanie się. Przede wszystkim winien jest tu człowiek. To po pierwsze ryby są odławiane w ogromnych ilościach i w ramach kucownictwa. Czasami to jest też nadmierne wędkarstwo, aczkolwiek muszę przyznać, że w ostatnich latach poziom wiedzy wśród wędkarzy i w ogóle cały styl polskiego wędkarstwa ulega pozytywnym zmianom. Bardzo wielu wędkarzy traktuje już ryby nie jako źródło pokarmu, tylko po prostu takiej pasji, odpowiednio stosowane haczyki, złowiona ryba z powrotem wypuszczana jest do naturalnego środowiska, ale dla ryb, zwłaszcza właśnie na rzekach, na ciekach wodnych, bardzo niebezpieczne są różnego rodzaju przegrody techniczne, więc elektrownie wodne, różnego rodzaju progi związane z utrzymywaniem, też bardzo potrzebny element wysokiego poziomu czy retencjonowania wody. Niestety bardzo często różnego rodzaju progi są pozbawione przepławek dla ryb i to też ogranicza możliwości wędrowania. No i przede wszystkim, jak już tu wspomniałem, śmieci i zanieczyszczenia. To jest to, co jest po prostu główną przyczyną spadku liczebności ryb. No i oczywiście przełowienia, kłusownictwo, brak naturalnych tarlisk, co wiąże się między innymi z meliorowaniem łąk. Nie ma tych wiosennych rozlewisk, na których między innymi swoje tarło odbywały szczupaki. To wszystko razem sprawia to, że ryb w rzekach, rzeczkach jest bardzo mało. Podobne problemy są na jeziorach, aczkolwiek na jeziorach ryb generalnie jest sporo, natomiast jest bardzo niewiele tych ryb, którymi zainteresowani byliby wędkarze. No ale to jest oddzielny program, problem i moglibyśmy tutaj całe dni rozmawiać z grupami wielu fachowców. Generalnie mamy takie tendencje, że bardzo lubimy zwalać na gatunki rybożerne zwierząt. Tak jak tutaj pan Józef wspomniał właśnie, że mówi się o wydrze. U nas na jeziorach też próbuje się bardzo często zwalić winę za brak ryb na kormorany, czaple, bieliki. A główna przyczyna to jest przede wszystkim, uważam, to są posunięcia gospodarcze, to jest człowiek, to jest dewastacja siedlisk nadwodnych, między innymi zabudowa, urbanizacja brzegów, coraz mniej dogodnych miejsc jest właśnie dla ryb na odbycie tarła, czy też w przypadku cieków wodnych rzek, to są różnego rodzaju konstrukcje hydrotechniczne bez przepławek, czy dobrze funkcjonujących przepławek. I to między innymi jedna z głównych przyczyn, choć tych przyczyn jest oczywiście bardzo wiele, wiele z nich się likwiduje, ale też nie do końca, no chociażby samymi zanieczyszczeniami, co jakiś czas gdzieś się tu trafiają różnego rodzaju historie, coś wpływa do rzek, pomimo tego, że są oczyszczalnie, inspektoraty ochrony środowiska prowadzą śledztwa, no ale bardzo dobrze. Zmienia się to w dużym tempie, choć jeszcze nie, jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, może będzie wtedy lepiej.
Dziękujemy. Ostatnie pytanie od naszego słuchacza. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Katarzyna z Małopolski. Ja również chciałam zapytać o ginących gatunek, jeśli chodzi o wróbelki. Proszę pana, ja na osiedlu mieszkam i tutaj przed oknami mamy dużo krzaków, jest żywopłot. Proszę pana, no chyba naście lat temu przecież tam było aż czarno od wróbelków, aż przyjemnością słuchał człowiek tego ćwierkania. Proszę pana, nie ma ani jednego wróbelka. Co się stało? Czy ten gatunek już zaginął? Co się stało z wróbelkami? Przecież to masa tego tutaj była. Co się stało?
Przyczyny są różne. Pani, musielibyśmy się spytać, czy były gdzieś tam w ostatnich latach prowadzone jakieś większe prace termomodernizacyjne, gdzie na przykład w wyniku ocieplania różnego rodzaju szczeliny, ukrycia, pokrycia dachowe wymieniane, wprowadzane są nowe i po prostu wróble nie mają gdzie się gnieździć. Poprawia się też stan sanitarny naszych miast, więc zamykane śmietniki i to będzie dalej się zmieniało. To także jest powodem trudności pokarmowych. No i również w zastraszającym tempie ubożeje nam fauna owadów w miastach, a pomimo, że wróble mieszkają w miastach, korzystają z różnego rodzaju odpadków, które znajdują na ulicach, to jednak w okresie wychowu pisląt, tak jak u wielu innych gatunków głównym pokarmem jest białko zwierzęce, czyli w przypadku drobnych ptaków śpiewających, średnich, to są przede wszystkim właśnie owady. I między innymi badania prowadzone w różnych miastach, także w Poznaniu, wykazują duży spadek, między innymi w Poznaniu, wykazują duży spadek liczebności owadów.
Bardzo gorąco dziękujemy od raków po wróble dzisiaj.
To jest jedna z przyczyn.
Dziękujemy. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Życzymy dobrego dnia. Bóg zapłać.
Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.